16 czerwca na antenie Radia Wnet James Joyce, Ulysses i Bloomsday odkurzamy literacką, choć wciąż sprężystą pajęczynę potężnej pod każdym kątem literatury. Bloomsday w Radiu Wnet. Dobrą łamigłówką byłoby krążenie po Dublinie bez napotkania pubu. James Joyce, Ulysses, Bloomsday w Wnet. Dziś Bloomsday i powracamy wspomnieniami do Jamesa Joyce'a, jednego z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej literatury. Piewcy Dublina, wielkiego miłośnika tego miasta i jego mieszkańców, ale i jego najzagorzalszego krytyka zarazem. Aby poznać klimat utworów Joyce'a, nie wystarczy tylko przeczytać jego książki. Nieśmiertelny Ulysses to labirynt symboli i odnośników historyczno-obyczajowych, liczne nawiązania do życia Dublińczyków z przełomu XIX i XX wieku. Musimy jednak mieć świadomość, że ze spuścizny literackiej tego krnąbrnego syna Dublina czerpali jak ze świeżego źródła i William Faulkner, i Thomas Eliot, i Virginia Woolf, i Samuel Beckett, inny wybitny Irlandczyk, laureat Nagrody Nobla, czy Dylan Thomas, czy sam wielki Truman Capote, autor Śniadania u Tiffany'ego. Siłą nowatorstwa Joyce'a w dziedzinie prozy było śmiałe eksperymentowanie z substancją czasu i totalna afirmacja w ciągu narracyjnym niczym nie skrępowanego monologu wewnętrznego, słynny już z teorii literatury. Strumień świadomości. Ale teraz pomyślmy o wizerunku Dublina w utworach Jamesa Joyce'a. Dzisiaj, ponad 100 lat później od momentu, gdy nasz bohater w ekstrawaganckim stroju przemierza ulice tego miasta, na każdym niemal kroku natykamy się na pamiątki związane z życiem autora Dublińczyków. Rozważanie o poszczególnych utworach Joyce'a będą dzisiaj stanowić dla nas kanwę do opowieści o jego burzliwym życiu. James Joyce wszystkim kojarzy się z Irlandią. To oczywiście banał i truizm, ale co ciekawe i zaskakujące, James Joyce więzy z Irlandią zerwał w wieku niespełna 22 lat. W 1904 roku wraz ze swoją towarzyszką życia Norą Barnacle wyjechał z Irlandii, rozpoczynając życie włóczęgi i tułacza. Najpierw osiadł we Włoszech, gdzie często zmieniał miejsce pobytu i rozliczne dorywcze prace. Potem z rodziną żył we Francji, często przymierając głodem, by w końcu dokonać żywota w Szwajcarii. James Joyce zadebiutował w 1907 roku zbiorem wierszy Chamber Music, muzyka kameralna. I tutaj taka polska ciekawostka, bo Karol Szymanowski pod koniec lat 20. ubiegłego wieku skomponował muzykę do czterech wierszy z tomu Chamber Music Joyce'a. Wiersze przełożył na język polski Jarosław Iwaszkiewicz. Jednak krytycy i biografowie zgodnie uważają za jego rzeczywisty i w pełni dojrzały edytorsko debiut zbiór opowiadań Dublińczycy. Młody Joyce patrzył na Dublin okiem dekadenta zranionego chorobą końca wieku. Find a Sickle uosabia złowrogo brzmiąca fraza unosząca się nad wersetami Dublińczyków. Nad Dublinem unosi się wszechogarniający odór rozkładu. Ten metafizyczny ból duszy miał swoje ucieleśnienie także w fizycznej istocie. Trzeba pamiętać, że Irlandia przełomu XIX i XX wieku była sceną, gdzie panował polityczny chaos i anarchia. Niedożywienie i katastrofalne warunki sanitarne sprawiają, że tysiące Irlandczyków umiera z powodu głodu i chorób zakaźnych, szczególnie pomiędzy rokiem 1848 a 1853. Śmiertelność podczas plagi zarazy ziemniaczanej osiąga najwyższy poziom w ówczesnej Europie bez wojen i krwawych zajść. Wielka nędza, alkoholizm i plaga syfilisu to obraz stolicy Irlandii początku XIX wieku. James Joyce z dokładnością cyfrowej kamery przelewał te smutne obrazy na papier. Wierność, dokładność i pietyzm to cechy stylu Joyce'a. Bez względu na to, czy opisywał szare, skąpane w błocie kamieniczki miasta, czy ziemisto-brązowe twarze Irlandczyków, skąpane w odorze taniego alkoholu, ten opis musiał być wierny. Dzięki dokładności odwzorowywania rzeczywistości, brudnej i beznadziejnej, krytycy literatury często przyrównują go do wielkich mistrzów francuskiego naturalizmu, o czym już mówiliśmy, Zoli i Flaubert. Ach, ten Joyce, ten irlandzki Zola, mawiano o Joyce'ie. A sam James Joyce przestrzegał czytelnika przed dosłownym rozumieniem jego utworów. Zawsze chciał, aby jego słowa zawsze raczej przez to, co sugerował, niż przez to, co bezpośrednio przedstawiał, rozumieć. W zbiorze Dublińczycy James Joyce umieścił 15 opowiadań na swój wyrafinowany sposób. Dublińczycy Joyce'a z ich kronikarską, prawie reporterską dokładnością można przyrównać do opowieści kanterberyjskich Chaucera. Czasy inne, a ludzie, ich problemy, dusze i serca wciąż te same. Te same wciąż, chcę się zacytować jednego z romantycznych klasyków. Dublińczycy i James Joyce. Głównym tematem zbioru tych opowiadań i motywem, który spaja je wszystkie, jest upadek wszelkiej wartości. Owo zagubienie tego, co najistotniejsze, oddala tytułowych mieszkańców Dublina od spełnienia marzeń. Upadek wartości uosabia pijaństwo, dekadenckie rozpasanie seksualne, obskurantyzm, duchowieństwa, zakłamanie i prymitywizm myślowy mieszczaństwa. Wreszcie całkowity paraliż irlandzkiej sceny politycznej po śmierci Charlesa Parnella. Te niespełnione marzenia Joyce'a nazywa długim, powolnym konaniem starej maciory Irlandii, która powoli pożera własny pomiot. Joyce upatrywał upadku irlandzkiego ducha w brytyjskim zniewoleniu i braku wiary synów prastarej Hibernii, iż stan beznadziei można przezwyciężyć czynem. Henryk Sienkiewicz w czasach zaborów pisał ku pokrzepieniu serc. James Joyce w odczuciu wielu pisał o Irlandczykach i dla Irlandczyków szczerą i brutalną prawdę o nich samych ku przebudzeniu. Ale nad autorem Chamber Music jak cień zawisła postać Charlesa Stewarta Parnella, który uosabiał dla irlandzkiego pisarza złoty sen o wolności. Gdy sen mógł przeistoczyć się w jawę, sami Irlandczycy do tego nie dopuścili. Grzebiąc swojego politycznego wybawcę, Parnella w nurtach śmierdzącej staromodnej obyczajowości. Co ciekawe, swój pierwszy wiersz młody James Augustine Aloysius Joyce napisał w wieku 9 lat, około roku 1891. Był to bardziej niż gorzki, zaangażowany pamflet na przeciwników politycznych, a dawnych przyjaciół i załóżników wielkiego przywódcy Parnella. Młody James napisał go na wieść o śmierci swojego bohatera, króla Irlandii, prawdziwego króla Irlandii bez korony. Jak w wieku późniejszym zwykł mówić o Parnellu. Pamfletów piętnował zdradę, podłość i dwulicowość byłych towarzyszy polityka. To doświadczenie ukierunkowało patrzenie pisarza na wszystko, co irlandzkie, chore, gnuśne, głupie i nielogiczne. Śledząc losy Jamesa Joyce'a, musimy zdawać sobie sprawę, że sprawa Parnella wskazała kierunek rozwoju dla kształtującego się wówczas światopoglądu pisarza. Egon Naganowski w cytowanym już dzisiaj Telemachu w Labiryncie Świata napisał: sprawa Parnella była niewątpliwie podłożem, na którym wyrósł późniejszy krytyczny i sarkastyczny stosunek pisarza do kraju, który nie umiał docenić swoich wielkich ludzi, kraju przeznaczonego przez Boga na to, by być wieczną karykaturą poważnego świata, do wyspy, która jest polem cierni. Czas Ulyssesa. Pod wielkim rokiem Ulyssesa byli dwaj wielcy nobliści, Ernest Hemingway i Winston Churchill. To dzieło właśnie przyniosło Joyce'owi nieśmiertelną sławę. Na ponad 800 stronach Joyce zawarł rzekającą, choć trudną w odbiorze, epopeję. Mit o swoim mieście Dublinie, swojej ojczyźnie Irlandii, wreszcie całych dziejach świata. Zakończenie opisywania wielkiego megamitu świata zawarł autor w swojej ostatniej powieści. Jej tytuł to Finnegan's Wake. To wszystko James Dublińczyk z precyzją i dokładnością oparł na podstawie wspaniałego, tak w treści, jak i w warstwie konstrukcyjnej, eposu Homera Odyseja. Dublin uosabia w powieści jako nieco sparodiowaną metaforę świat starożytny z czasów Homera. Znamienne jest jednak, że Joyce stolicę Irlandii opisał z reporterskim pietyzmem i dbałością o szczegół. Akcja powieści rozgrywa się w ciągu niespełna jednego dnia, 16 czerwca 1904 roku. To w tym dniu James Joyce poznał swoją późniejszą żonę, przyjaciółkę i powierniczkę duchową Norę Barnacle. I właśnie na pamiątkę tego zdarzenia i upamiętnienia czasu powieściowego Ulyssesa rokrocznie w Dublinie odbywa się popularny Bloomsday. Praktycznie cała powieść to jedna wielka i niezwykle wierna mapa ówczesnego Dublina. Trzeba dodać, że pomimo upływu prawie 100 lat od napisania Ulyssesa, topografia stolicy Irlandii prawie w ogóle się nie zmieniła. Fanom detektywistycznego tropienia Joyce'a i jego powieściowych bohaterów polecam dwie książki. Pierwsza z nich to Ulysses Guide Roberta Nicholsona, a druga A Guide to the Dublin of Ulysses pióra Franka Delaneya. Sam Joyce, nieporuszony i dostojny, trwa na cokole pomnika u zbiegu ulic O'Connell i Earl Street North. Artystka Marjorie Fitzgibbon znakomicie oddała naturę ducha pisarza. James Joyce odziany jest w zwiewny długi płaszcz i kapelusz. Resztę dopełnia elegancka laseczka i nieodzowne w przypadku autora Dublińczyków okulary. Znad szkieł nie patrzy wprost w oczy Dublińczyków i rezydentów, i Polaków, czy rzeszy turystów. Wzrok jest utkwiony ponad horyzontem, obecny ciałem, ale z duchem i pragnieniami rozbieganymi po całym wszechświecie, jak mawiał jego przyjaciel i długoletni sekretarz Samuel Beckett. A sama powieść Ulysses składa się z 18 epizodów. Tyle samo ksiąg liczy Odyseja Homera. Powieść kryje na swoich stronach dzień z życia akwizytora drobnych ogłoszeń, węgierskiego Żyda Leopolda Bluma. Aby zrozumieć przesłanie i ideę powieści, trzeba przeczytać lub znać przynajmniej w zarysie epopeję Homera. Każdy rozdział Ulyssesa z jego bohaterami odpowiada kolejnym pieśniom homeryckiego eposu. Bloom tutaj jawi się jako mityczny Ulysses, Odyseusz. Jego niewierna i piękna żona Molly to Penelopa, zaś Stefan Dedalus to syn Odysa, Telemach. Warto dodać, że powieść czekała długie lata na swoje wydanie. Joyce, posądzany o pornografię i jawne bluźnierstwa, długo szukał wydawcy. Pierwsze wydanie Ulyssesa ukazało się w roku 1922 w Paryżu nakładem Simon Beach. Bloomsday, Joyce, Ulysses, Wnet. Szesnasty czerwca na antenie Radia Wnet James Joyce, Ulysses i Bloomsday odkurzamy literacką, choć wciąż sprężystą pajęczynę potężnej pod każdym kątem literatury. Bloomsday w Radiu Wnet. Dobrą łamigłówką byłoby krążenie po Dublinie bez napotkania pubu. James Joyce, Ulysses, Bloomsday w Wnet.